To, co chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie powiedzieli, to będzie na temat, jak powstała Biblia i dlaczego te są księgi, a nie inne, jak w ogóle powstawała Biblia. Kilka wam takich trochę nudnych informacji na początek podam. Wyraz Biblia pochodzi, przepraszam, pochodzi od greckiego rzeczownika biblos. Słowo, które używamy, Biblia, znaczy z greckiego biblos, i zapożyczono ze słownictwa egipskiego, gdzie oznaczał papirus, z którego w starożytności wyrabiano materiał piśmienniczy. Czyli to jest zapożyczenie z języka greckiego i tak naprawdę chodzi o materiał, z którego produkowano, z trzciny produkowano materiał do, jako papier po prostu, na którym pisano. I w Starym Testamencie na oznaczenie całego zbioru ksiąg świętych lub jego części używano słowa księga. Kiedy był sam Stary Testament, to mówiono i używano takiego terminu księga, po hebrajsku ha-sefer. W czasach machabejskich dla podkreślenia, że księgi pochodzą od Boga, a nie od ludzi, dodawano przymiotnik święty. Księgi machabejskie to jest 200 lat przed narodzeniem Chrystusa. Dodawano do tego jeszcze termin święty, żeby odróżnić księgę, którą mamy od Boga, od innych ksiąg na świecie. Ale to było jeszcze 200 lat przed narodzeniem Chrystusa. W Nowym Testamencie dla oznaczenia ksiąg starotestamentowych używano również określenia no biblos, czyli nie Biblia, tylko chodziło o coś starego, księgi Starego Testamentu, za czasów ojców Kościoła, a to byli ludzie, którzy żyli po apostołach, czyli jakieś tam 200-300 lat po narodzeniu Chrystusa, przeważa taki termin używano, chrześcijanie używali takiego terminu ta Biblia. I częste posługiwanie się tą nazwą sprawiło, że rzeczownikiem tym zaczęto określać we wszystkich niemal językach księgi Starego i Nowego Testamentu. Także tak troszeczkę wam mówię, jaka ewolucja była tego, w jakim wiekach co mówiono na temat Pisma Świętego. W Nowym Testamencie na oznaczenie ksiąg Starego Testamentu używano również nazwy Pisma, że chodziło o Stary Testament. Nazwy Stary Testament i Nowy Testament zaczęto używać od końca II wieku, aby odróżnić księgi żydowskie od chrześcijańskich, dopiero w II wieku. Także za czasów Jezusa Chrystusa i w I wieku, kiedy powstał Kościół chrześcijański, nie używano w ogóle nazwy Stary Testament i Nowy Testament, tylko po prostu mówiono Biblia. I miano na myśli Stary Testament i listy apostolskie. To, co pisali apostołowie. To tak w wielkim skrócie na temat tych nazw. Księgi Pisma Świętego, które mamy w Biblii, tworzyło 40 pisarzy ziemskich, którzy pisali pod natchnieniem Ducha Świętego. Natchnienie Pisma Świętego jest to wpływ Boga wywierany na pisarzy poszczególnych ksiąg. I troszeczkę powiem wam o... O, mój mały idzie na... Jeśli chodzi o powstawanie ksiąg, czyli tak zwaną inspirację, że Bóg dał komuś inspirację do napisania księgi, która jest obecnie w Biblii, to były różne gdyby formy tej inspiracji. Pierwsza rzecz to działanie przez intencje. Taka była inspiracja Boża. Działanie przez intencje, i tak powstała Ewangelia Łukasza. Łukasz był Grekiem. Jest to jedyny autor w Biblii, który nie jest Żydem. 39 pisarzy, którzy miało wpływ na powstanie Biblii, to byli sami Żydzi. Jedyna księga, która jest napisana nie przez Żyda, był to Grek, to jest Łukasz, czyli Dzieje Apostolskie Ewangelii Łukasza. Był z wykształcenia lekarzem im zamiłowania historykiem. Łukasz napisał najlepiej Ewangelię ze względów historycznych. Wszystko uporządkował. Łukasz przepytał wielu świadków, którzy znali osobiście Jezusa, robił sobie notatki i później to wszystko pogrupował i jego Ewangelia jest najlepiej napisana chronologicznie, czyli dokładnie według wydarzeń. Zrobił to bardzo dobrze. Jest to najlepiej napisana Ewangelia pod względem historycznym, chronologicznym i uporządkowana. I Bóg użył Łukasza przez działanie intuicji, czyli Łukasz po prostu pisząc wiedział, co ma umieścić, a co nie umieścić w Ewangelii. I Bóg użył człowieka Łukasza, żeby napisał to, co Bóg chciał. Rozumiemy? Podobnie jest w Starym Testamencie, podobnie jest napisana księga Estery, Nehemiasza i Ezdrasza. W tych księgach nie znajdziecie takiego czegoś, że Pan Bóg przemówił do mnie i kazał mi spisać. Nie. Księga Estery, Nehemiasza i Ezdrasza po prostu była napisana i człowiek, który ją pisał, Nehemiasz czy Ezdrasz, czy księga Estery napisał Mordecheusz, wujek Estery, po prostu ona została spisana jako pewne wydarzenie w historii Izraela i Bóg uznał, że ta księga ma być uznana za pismo z jego intuicji, z jego natchnienia. Tak? Rozumiemy to? Drugi sposób pisania ksiąg poprzez oświecenie. Że autor pisał, a Bóg dał mu oświecenie. I w ten sposób, czyli taką mądrość, jakieś takie wejrzenie, w ten sposób powstały psalmy i przypowieści. Przypowieści Salomona zebrał król Salomon jako przypowieści. Dwie księgi przypowieści mamy. A psalmy, jest to zbiór psalmów, gdzie większość psalmów jest króla Dawida, ale nie tylko króla Dawida. Są tam też psalmy, które napisali synowie Koracha, czyli kapłani, którzy usługiwali w świątyni, którzy śpiewali też. I to jest z oświecenia, że ktoś po prostu śpiewał jakąś pieśń. Na przykład król Dawid bardzo często brał instrument, grał na niej i wymyślał nową pieśń. I w ten sposób, a później ją spisywał. No i to są niektóre psalmy. One były, wszystkie psalmy w tamtych czasach były śpiewane. Trzeci sposób Bożej inspiracji, że jakiś autor zapisał księgę w Biblii, to jest pod dyktando. Że Bóg mówił, a osoba słyszała jego głos i spisywała to, co słyszała. I tak powstała Apokalipsa na przykład. I wszystkie księgi prorockie. I Księga Mojżeszowa, i Daniel. Księgi prorockie i Apokalipsa na przykład tak została spisana. I jak się czyta Apokalipsę, Jan apostoł mówi i widziałem, i słyszałem. I często anioł mówi pisz, zwraca się do niego. I usłyszałem, i nakazano mi napisać. Czyli ta księga powstała pod dyktando, albo Jan dokładnie widział jak w telewizorze to, co się działo przed jego oczami i mówi i zacząłem pisać. Także macie... Księgi Mojżeszowe, prorockie, wszystkie księgi. Daniel to też jest jeden z proroków. Także, tak, to są księgi, które powstały tak, że Bóg dyktował. Księga Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, czyli księgi prorockie. I to są takie trzy główne sposoby, jak powstawały księgi w Biblii. Albo, że ktoś słyszał pod dyktando, albo ktoś został oświecony i tak powstały księgi psalmów czy przypowieści, albo po prostu ktoś pisał, a Bóg zadbał o to, żeby nie było żadnych głupot i żeby tam, tak jak Łukasz, spisał dzieje apostolskie, czyli wydarzenia, które się działy w życiu pierwszego kościoła i w zasadzie to są wydarzenia z życia apostoła Pawła i Ewangelię Łukasza, Łukasz spisał po prostu. Przepytawszy wielu świadków. I to jest poprzez intuicję, że on to zebrał i Bóg to natchnął. Takie są trzy sposoby. Czy tutaj macie jakieś pytanko? Jasne to jest? Także to nie jest tak, że każda księga powstała na tej zasadzie, że Łukasz słyszał. Nie, Bóg używa nas jako ludzi. Nie wiem, czy zdarzyło wam się tak, że z kimś rozmawialiście, mówiliście mu Ewangelię i ktoś mówi... A skąd ty to wszystko wiesz? To dokładnie jakbyś o moim życiu mówił. Że Bóg czasami używa nas, a my nawet nie wiemy, że mówimy z natchnienia Ducha Świętego. Zdarzało mi się nieraz tak, że z kimś rozmawiałem i mówię, no bo to tak czasami jest jak w życiu, na przykład podam ci przykład z życia. I podaję przykład z życia, a ktoś robi coraz większe oczy i mówi, to u mnie tak jest. A ja nie wiem, że u niego tak jest. Rozumiecie? To jest właśnie działanie Ducha Świętego, że ja mówię z inspiracji Ducha, ja o tym nie wiem. Wydaje mi się, że przykład wymyśliłem, a Bóg działa. Także wielu autorów, którzy spisywało księgi, na przykład księgi królewskie, kronik, to po prostu ludzie, Żydzi, spisywali dzieje Izraela, a Bóg uznał, że ta księga historii Izraela ma być w Biblii, w Starym Testamencie. I powiedział, że to jest księga natchniona. Listy apostoła Pawła, na przykład. Paweł, zakładając kościoły, pisał do kościołów o ich problemach. Na przykład do Koryntian napisał 4 listy, a zachowały się 2. Bo kiedy czyta się uważnie 2 te listy, on mówi, pisałem wam. Ale w liście którym drugim, który mamy, nie ma tego wątku. 2 listy zaginęły. Ale Bóg uznał, że z 4 listów, które napisał Paweł, mają być w Biblii 2. Tak Bóg uznał. I Paweł, pisząc o problemach Kościoła albo ucząc ich, Bóg uznał, że jest to słowo natchnione. Użył Pawła. Czasami Paweł w liście do Koryntian na przykład pisze, tak mówi Pan, a czasami mówi, a tak mówię ja, ale wydaje mi się, że mam też mądrość. Mówi, to nie jest słowo od Pana, ale to są moje osobiste przekonania. Na przykład cały 7 rozdział mówi, tak mi się wydaje odnośnie małżeństwa, bo sam nie był w małżeństwie. Także on czasami to tak rozgranicza, ale Bóg uznał, że to ma być w Nowym Testamencie. Jeszcze później do tego wrócimy, jak powstawał Nowy Testament i dlaczego te księgi, a nie inne. Bóg zabezpieczył objawienie słowa i sąd natchnieni Biblii. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie 2 list Piotra. Bóg zadbał o to, że tylko te księgi mają być w Biblii. I w 2 liście Piotra, w 1 rozdziale, werset 20, czytamy tak. 2 Piotra 1:20. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Ten werset 20 mówi nam taką prawdę, dosłownie w greckim, że żadne prorokowanie, które jest ujęte w Biblii, w Piśmie, nie jest do tego, żeby człowiek sobie wykładał to tak, jak chce. I werset 21 mówi, nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Czyli mamy tu wskazówkę, że te pisma prorockie, które mamy, większość w Starym Testamencie, ale na przykład pismem prorockim jest Apokalipsa, że powstało to z intencji samego Boga, że Bóg za tym stoi. I skoro Bóg posłał jakiegoś proroka i Bóg przekazywał przez niego słowa, a później Bóg nakazał temu prorokowi to spisać, to jeśli ktoś dzisiaj czyta, nie może to sobie wykładać jak sam chce. To już jest pierwsza zasada czytania Biblii, o której wam mówię. Później będziemy mieli w ogóle, jak czytać Biblię, jak ją interpretować. Zasada czytania Biblii, o której tutaj Piotr pisze, jest taka, jakbyście kupili sobie układankę z puzli i jest na przykład 5000 puzli. Ok? Jeśli macie puzzle, gdzie jest 5000, to jest to strasznie trudne, prawda? Jeśli nie macie przed oczami obrazu, na który patrzycie, to obawiam się, że nigdy w życiu tego nie ułożycie. Wiecie dlaczego? Bo niektóre puzzle są tak wycięte, że pasują do układanki. Że pasuje wycięciem, ale nagle kaczor Donald zamiast nosa ma nogę w tym miejscu. Rozumiecie? Puzzle pasuje do układanki, ale pokazuje fałszywy obraz. I żeby ułożyć puzzle z 5000, trzeba mieć przed oczami ten obrazek, że kaczor Donald goni myszkę, czy tam coś jakiś inny. I trzeba dokładnie patrzeć, czy ten puzzle kolorystyką i tak dalej pasuje. I tak jest dokładnie z Biblią. Nie można czytać Biblii w oderwaniu od całej Biblii. Nie można czytać wersetów z Biblii w oderwaniu od całej Biblii. Jeśli ktoś weźmie jeden werset, jak puzzle, przeczyta jeden werset i zaczyna w coś wierzyć, ale oderwie to od reszty Biblii, to to może wierzyć w herezję. Dlatego Piotr tutaj pisze, że nie można sobie interpretować Biblii na własnych zasadach. Że jeśli ktoś czyta jakiś werset z Biblii, na przykład z proroka Izajasza, to jeśli czegoś nie rozumie z Izajasza, musi znaleźć inne wersety, które tłumaczą ten werset. Taka jest zasada. Wszystko jest zawarte w Biblii. I nie ma niepotrzebnych wersetów. Bóg dokładnie zawarł wyjaśnienie wszystkich wersetów przez inne wersety, czyli jeden puzzle dobrze ułożony w układance, do niego muszą pasować inne puzzle i wtedy dają prawdziwy obraz o Bogu, o przyszłości i o naszym życiu. Drugi taki fragment, który nam mówi o Biblii, to jest drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział. To tak w ramach wprowadzenia, później jeszcze dużo rzeczy tych, które mówię, będę tłumaczył szczegółowo. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział i werset 14, to są wersety, które bardzo dobrze znacie. Od wielu lat je słyszeliście. Paweł pisze do swojego ucznia Tymoteusza, który był apostołem, pisze tak. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte. Paweł mówi, Tymoteusz, trwaj w tym, czego się nauczyłeś ode mnie, bo od dziecka znasz Pisma Święte. I teraz zadam wam bardzo trudne pytanie. Tymoteusz był apostołem, który zakładał kościoły i nadzorował kościoły. Był prawą ręką apostoła Pawła, kościoła chrześcijańskiego. W jakich pismach Tymoteusz został wychowany od dziecka? Jakimi pismami się posługiwał Tymoteusz? Nowym Testamentem? Ewangeliami? No właśnie. Tymoteusz w ogóle nie mógł mieć Nowego Testamentu, bo on jeszcze nie istniał. Cały pierwszy Kościół chrześcijański opierał się tylko na Starym Testamencie. I Paweł mówi do Tymoteusza, masz trwać w pismach. I ma na myśli Stary Testament. W większości seminariów protestanckich, a skończyłem 2, uczono mnie, że Stary Testament przeminął. Obowiązuje nas tylko Nowy Testament. A Paweł mówi, że Tymoteusza obowiązuje Stary Testament. Rozumiecie, do jakich absurdów doszli dzisiaj protestanci? Uczą, i wielu pastorów tak naucza, że nie obowiązuje cię już Stary Testament, chrześcijanin ma żyć według Nowego Testamentu. Tylko, że Paweł temu przeczy. Paweł pisze do Tymoteusza, masz trwać w pismach. I ma na myśli Stary Testament, bo nowego nie było. Zobaczcie, co dalej do niego pisze. Które mogą ciebie nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Stary Testament, Tymoteusz, może cię nauczyć mądrości, która cię doprowadzi do Jezusa Chrystusa. Każda księga Starego Testamentu mówi o Jezusie Chrystusie. Nie ma ani jednej księgi w Starym Testamencie, która nie mówi o Chrystusie. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania i kształcenia w sprawiedliwości. Czyli Paweł mówi, każda księga Starego Testamentu, Tymoteusz, jest potrzebna ci do tego, żebyś wzrastał, uczył się i kształtował, aby człowiek Boży był doskonały i przysposobiony do każdego dobrego czynu, żeby człowiek Boży, czyli chrześcijanin, wiedział, jak ma żyć. I Paweł tu ma na myśli tylko Stary Testament, bo nowego nie było. Rozumiecie? To zupełnie czegoś innego Paweł uczył Tymoteusza, niż bardzo często nas uczą w seminariach protestanckich. I Bóg sprawił, że przez Ducha Świętego, że prorok, którego Bóg posyłał, mówił z natchnienia Ducha Świętego i Bóg dbał o to, aby nie było błędów. Na przykład, kiedy czytacie Księgę Samuela, to jest tam taki werset, że Bóg zadbał o to, żeby żadne słowo, które wypowiedział prorok Samuel, nie upadło na ziemię. Czyli kiedy prorok Samuel stawał przed narodem izraelskim, cokolwiek powiedział, to się stało. I Pan Bóg za tym stał. Więc Bóg w Starym Testamencie bardzo często mówił, że jeśli stanie przed wami prorok, powie coś, a to się nie stanie, to jest fałszywy prorok. Proste było, no nie? I Bóg ludzi, których wysyłał, tak jak Mojżesza, Samuela, to, co oni mówili, było od Boga. I Bóg za tym stał. Pamiętacie sytuację z Mojżeszem, kiedy Bóg kazał mu przemówić do skały, a skała wypuści wodę? A Mojżesz się zdenerwował i dwa razy laską przywalił. I Bóg sprawił, że wyciekła, popłynęła woda. Ale wezwał go na rozmowę i mówi tak. Mówiłem ci, że masz powiedzieć, a nie uderzyć. Pamiętacie ten fragment? Dlatego, że mnie nie posłuchałeś i nie zrobiłeś tak, jak ci kazałem, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Rozumiecie, że Mojżesz był w takiej kategorii u Pana Boga jako prorok, że nawet kiedy nie posłuchał się Pana Boga i zrobił coś na odwrót, to Bóg się do tego przyznał. Czyli skała wypuściła wodę, ale Bóg go za to ukarał. Także ludzie, których Bóg użył do spisania ksiąg, dbał o to, żeby to było słowo natchnione. Bóg stał na straży tego. Bo będę mówił później troszeczkę o autorytecie Biblii. Jest spora grupa ludzi na świecie, którzy mówią, że to są baśnie Andersena. Że Biblii nie należy traktować na poważnie. Że Biblia sobie zaprzecza. Ale Bóg stał za napisaniem Biblii. Bóg natknął konkretnych pisarzy i to jest dzieło Ducha Świętego. Za tym stoi Duch. Natura natchnienia. Bóg jest osobą i to są Jego myśli. To, co mamy zapisane w Biblii, to są myśli Pana Boga. To, co On myśli i to, co jest Jego wolą. Natomiast Bóg użył człowieka do napisania tych ksiąg. I człowiek jest konkretną osobą, która ma... Każdy człowiek ma jakieś umiejętności, prawda? I Bóg nawet użył niedoskonałych ludzi do tego, żeby powstała Biblia. Co to oznacza? Że część tych pisarzy nie pisała poprawnie po grecku. I o tym nie wiecie na przykład. To są szokujące informacje, ale kiedy apostoł Jan pisał Apokalipsę, apostoł Jan był zwykłym rybakiem, który to, co najlepiej umiał robić, to łowić ryby. I miał z bratem biznes. Mieli łódkę i z tego żyli. Ale kiedy Jezus ich powołał, to byli prości ludzie, którzy się nigdy nie uczyli i nie umieli greki. Skąd to wiem? Bo w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr i Jan stanęli przed Sanhedrynem, naczelną radą całego państwa Izrael, to w języku greckim jest powiedziane, że kiedy oni stanęli, to oni popatrzyli na nich i powiedzieli, przecież to są idioci. A słowo idiotos w języku greckim znaczy niepiśmienny, nieznający się na sprawach państwa. Uczniowie Jezusa Chrystusa, niektórzy z nich nie umieli czytać i pisać. Taki był Piotr i Jan. To znaczy, że później, kiedy Jezus zrobił z nich najważniejszy fundament Kościoła, uczyli się dopiero pisać i czytać. Tak jak niektórzy Polacy po II wojnie światowej, jako dorośli ludzie chodzili do szkoły, zdawali maturę i szli na studia. Niektórzy nawet ministrowie za czasów PZPR-u musieli chodzić się i dokształcać. Rozumiecie, o czym mówię? I Jan, apostoł, nie umiał dobrze greki. Robił błędy ortograficzne i gramatyczne. I Apokalipsa, którą spisał po grecku, bo była do wszystkich kościołów, a greka była językiem jak dzisiaj angielski, to był język międzynarodowy, język grecki, nie łacina, tylko greka. Kiedy Jan pisał po grecku, robił błędy gramatyczne. Rozumiecie, o czym mówię? Bóg, dla Boga nie przeszkadzało, żeby wziąć Jana ze słabą znajomością greki i kazać mu napisać księgę po grecku z błędami gramatycznymi i ortograficznymi. Niektórzy uważają, że niektórzy by powiedzieli, w takim razie Apokalipsa nie jest od Boga, bo jest nie jest idealna. Powiem wam przykład z własnego życia. Mam dobrych znajomych, którzy byli małżeństwem pastorskim i Bóg mi dał słowo do nich. Modliłem się któregoś dnia o nich. Bóg mi kazał wziąć kartkę i spisać słowo do nich. Spisałem do nich słowo, co Bóg do nich mówi. Poszedłem im, przeczytałem to i tam było powiedziane do tej dziewczyny, że jeśli będzie stawiała wyżej zdanie swojego męża niż Jezusa Chrystusa, to odpadnie od Jezusa. I oni uznali we dwójkę, że to słowo nie jest od Boga, ponieważ tam były błędy stylistyczne. Ja po prostu napisałem to tak, jak Bóg użył mnie i mojej osobowości. Okay? Tam było, nie było to tak poprawnie po polsku. Ale minął rok i ten chłopak, który był pastorem, którego bardzo dobrze znam, odpadł od Boga, nie wierzy dzisiaj w istnienie Boga, a jego żona poszła za nim. To, co im przeczytałem, całkowicie się w ich życiu wypełniło. Ale oni to odrzucili, ponieważ ja zawsze miałem problemy z ortografią. Jeśli napisałem im i gdzieś był błąd ortograficzny, to nie mógł być doskonały Bóg, bo jakby Bóg mógł zrobić błędy ortograficzne. Ale to nie Bóg zrobił błędy ortograficzne, tylko to ja jako człowiek, słuchając głosu Pana Boga, Bóg użył mnie jako niedoskonałego. I dokładnie tak samo Bóg użył apostoła Jana. Tak? Rozumiecie, co próbuję wam przekazać? I Bóg, kiedy dyktował Biblię ludziom, którzy spisywali Biblię, to byli niedoskonali ludzie. I nie przeszkadzało mu to, że ktoś nie zna dobrze greki albo hebrajskiego. To nie oznacza, że to nie mówił Bóg. Tylko Bóg używa niedoskonałych. Niewłaściwe zrozumienie natchnienia przez pisarzy. Także to jest właśnie to, co przed chwilą mówiłem, że tylko Bóg dyktował i pomijał charakter pisarza. Pokażę wam fragment, który zaprzecza temu. Czyli niektórzy wierzący myślą tak, że Bóg komuś, że ktoś, kiedy pisał księgę, słyszał cały czas, jak Bóg do niego mówi. Nie jest tak. Kiedy otworzycie sobie Ewangelię Łukasza, to Łukasz, kiedy na początku swojej Ewangelii, którą spisywał, napisał tak. To jest pierwszy rozdział i pierwsze cztery wersety. Posłuchajcie. Wielu już starało się uporządkować opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas. Tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami, sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Głównym powodem, dlaczego Łukasz napisał Ewangelię, było to, że pewien Teofil był bardzo bogatym człowiekiem, prawdopodobnie dostojnikiem rzymskim, który się nawrócił do Jezusa Chrystusa, i Łukasz siadł i zadał sobie trud, żeby napisać Ewangelię, żeby temu człowiekowi wręczyć, żeby ten człowiek wierzył dalej w Jezusa Chrystusa. I mówi, wielu już próbowało to zrobić. Czyli za czasów Łukasza wielu ludzi spisało wydarzenia związane z Jezusem, żeby to się nie rozpierzchło, żeby to się utrwaliło. I Łukasz był kolejnym. Ale w Biblii są tylko cztery Ewangelie, a nie 10 czy 15, bo Bóg uznał, że tylko te cztery mają być. I później wam powiem dlaczego. Także nie jest prawdą, że Bóg każdemu autorowi Biblii mówił, co ma pisać. Łukasz tak nie pisał. Łukasz po prostu zbadał, wysłuchał ludzi, uporządkował i zawarł niektóre tylko historie. Po drugie niewłaściwe zrozumienie powstawania Biblii, że Biblia to religijna księga, niczym nie różni się od pism hinduskich, buddyjskich i islamskich. Niektórzy ludzie uważają, że Biblia to jest tylko księga religijna i jest omylna. Ale Biblia jest jedyną księgą, która jest nieomylna, czyli sobie nie zaprzecza. Jak się czyta pisma hinduskie, buddyjskie albo islamskie, to one, Koran na przykład, to one sobie zaprzeczają. Biblia jest jedyną księgą, która jest idealnie ułożona, że sobie nie zaprzecza. Więc widać po tym, że to musiało powstać z natchnienia Ducha Świętego, bo pisało ją 40 autorów, którzy żyli przez wiele wieków w różnych odstępach czasowych i sobie nie zaprzeczają. Kolejne niewłaściwe zrozumienie odnośnie Biblii. Niektórzy wierzący uważają, że Biblia zawiera tylko wypowiedzi Pana Boga i Jego wolę. I to też jest nieprawda. W Biblii są również zawarte wypowiedzi diabła i złych ludzi. Prawda? Znacie takie fragmenty. Na przykład, kiedy diabeł kusił Jezusa, to diabeł jest zapisane, co wypowiadał do Jezusa. Czyli to jest to, co mówił diabeł, a nie to, co Bóg chce, żebyśmy w to wierzyli, prawda? W Biblii są zawarte wypowiedzi ludzi, którzy należeli do Boga, ale robili na przykład złe rzeczy. Król Dawid zgwałcił mężatkę i zabił jej męża. To nie znaczy, że mam naśladować króla Dawida. Rozumiecie? W Biblii są zawarte całe historie. Czyli Biblia zawiera Słowo Boże i zawiera wolę Pana Boga, ale też opisuje złe zachowanie ludzi wierzących. Więc nie można mówić, że każdy werset jest zgodny z tym, co Pan Bóg chce. Tylko każdy werset opowiada coś i musimy mądrze do tego podejść. Także Bóg natchnął pisarzy i tak działał, że spod ręki człowieka wyszło Słowo Boga. Słowo, które Bóg chciał, żeby się dokładnie zawarło w Biblii. Dlatego Jezus mógł powiedzieć w ten sposób. Ewangelia Jana, 6 rozdział i werset 63. Jan 6, 63. Jezus powiedział tak. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. To, co ja wam mówię, to jest życie. Moje słowa, mówi Chrystus, są duchem i są życiem. Jeśli za tym pójdziecie, za moimi słowami będziecie mieli życie i Duch Święty będzie w was działał. Jak teraz troszeczkę wrócimy do czasów, kiedy nie było Biblii w ogóle. Na początku ludzie nie mieli pisma. Było jedynie słowo mówione i najwcześniejsi wyznawcy Boga nie potrafili zapisać swoich myśli o nim, ani swoich doświadczeń. Mogli mówić o tym i opowiadali. Także kiedy cofniemy się do czasów Abrahama albo Noego, to wtedy nie było żadnej księgi spisanej. Abraham siadał i opowiadał swojej rodzinie, co przeżył z Bogiem. To było, mówił o prawdziwym Bogu, ale opowiadał, co przeżył z Bogiem. I pierwsi ludzie, którzy wierzyli w Boga Jahwe, po prostu siadali rodzinami i głowa domu, mężczyzna, opowiadał o Bogu. Także Abraham opowiadał, jak Bóg mu powiedział, że ma się obrzezać. I w ten sposób wiara w prawdziwego Boga była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Opowiadano o tym, jak Bóg stworzył świat, jak ocalił ludzi z potopu. Jedna z najbardziej rewelacyjnych książek, jaką czytałem w swoim życiu, to jest Wieczność w ich sercach. Wieczność w ich sercach. Napisał ją misjonarz amerykański, który napisał tą samą książkę jak Dziecko pokoju. To jest o jego pracy wśród ludożerców. Ale jego druga książka, Wieczność w ich sercach, ten człowiek zadał sobie trud, przebadał historię wielu narodów i spisał to w jednej książce, gdzie pokazuje, że Bóg działa w każdym z narodów i mówi do nich. I wiele narodów ma tradycję ustną, że przekazują sobie opowiadanie o prawdziwym Bogu. W piśmiennictwie chińskim, piśmiennictwo chińskie jest obrazkowe, prawda? Nie mają tak, jak my mamy alfabet i inne narody, tylko mają obrazki, jest ich tysiące. Jeden z obrazków mówi o Bogu Trójce, że jest ich trzech. Drugi obrazek mówi, że cała ziemia została zalana wodą, że był potop. Komuniści chińscy nie mogą wyrzucić tego obrazku, no bo to jest część ich piśmiennictwa. Ale w tych obrazkach jest zawarte to, co czytamy w Biblii. Skąd się to tam wzięło? Przecież te obrazki, pismo chińskie jest w niektórych miejscach starsze niż księgi w Biblii. To znaczy, że narody na całym świecie znają prawdę i to jest z pokolenia na pokolenie przekazywane poprzez ustne opowiadanie. Zanim Biblia została spisana, to ludzie, którzy wierzyli w prawdziwego Boga, tak jak Noe, Abraham, siadali z całą rodziną i przekazywali sobie. Ojciec opowiadał dzieciom, żonie i ciągle to powtarzali, co ja przeżyłem. Rodzina siadała przy obiedzie albo przy ognisku i zadawała Abrahamowi pytanie. Dziadku, a jak było z tym i z tym? Jakub dużo czasu spędził z dziadkiem Abrahamem. Siadał, pytał, dziadku, a jak było z tym? A dlaczego to? I Abraham mu opowiadał. Abraham urodził się niedługo później niż zmarł Noe. Jak się popatrzy na chronologię ludzi, to Abraham się bardzo niedługo urodził, jak zmarł Noe. I wiedział dokładnie, że był potop. Abraham wierzył w te rzeczy, bo większość ludzi, dla nich to było oczywiste, że był Noe, że był potop na całej ziemi. Większość narodów to pamiętała. Tylko z czasem zostało to zatracone. Także Abraham opowiadał o własnym powołaniu, kiedy siadał przy ognisku, opowiadał rodzinie, jak go Bóg powołał. Później syn Izaka i Jakub, syn Izaka opowiadali własnym dzieciom, aż do Mojżesza. Pierwszą osobą, która spisała księgi biblijne, był Mojżesz. Ale wcześniej cały naród izraelski, który już istniał, wszyscy siadali i opowiadali sobie rodzinami o Bogu. Na tej zasadzie to pochodziło. Innym faktem potwierdzającym boskie pochodzenie Biblii jest jej jedność. Pisma przez 40 pisarzy były pisane na przełomie 1600 lat. 40 pisarzy spisało Biblię na przełomie 1600 lat i ci pisarze przedstawiają jednolity system doktrynalny, idealny system moralny. Żaden pisarz nie zaprzecza drugiemu pisarzowi. A pisali na przełomie 1600 lat i się nie znali. Większość z nich się nie znała. Jak to jest możliwe, jeśli w tym nie byłoby Boga? Jak można by było stworzyć jedną książeczkę, która pierze ludziom mózgi, jest tak spójna i sobie nie zaprzecza? To pokazuje, że za tym musi stać prawdziwy Bóg, który zadbał o to, żeby w Biblii były tylko księgi, które się sobie nie zaprzeczają. Biblia jest nieomylna z tego powodu. Nie może sobie zaprzeczać, bo inaczej nie byłaby słowem Pana Boga. Jeśli jakiś wierzący człowiek mówi, że Biblia sobie zaprzecza, to tym samym podważa ten człowiek autorytet, że to Bóg podyktował, że Bóg za tym stoi. Biblia nie jest zwykłą księgą religijną i dlatego się odróżnia od innych ksiąg religijnych. Tak jak mówiłem, nawet na przykład Koran jest pełen sprzeczności, że sobie zaprzecza. A Biblia wskazuje na to, że jest to słowo Boga żywego. Dlatego Jezus mógł wypowiedzieć takie słowa, które wypowiedział w Ewangelii Jana 14:6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jezus tutaj mówi, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Że tylko przeze mnie możecie przyjść do Ojca, że nie ma innej drogi. Także jak można uważać się za chrześcijanina, wierzyć w Jezusa i jednocześnie twierdzić, że różne drogi prowadzą do Boga? Jak można być wierzącym człowiekiem w Jezusa Chrystusa i uważać, że Bóg jest jeden, ale różne drogi do Niego prowadzą? Może być to hinduizm, buddyzm czy islam. Jeśli ktoś tak twierdzi, to jednocześnie twierdzi, że Jezus kłamał. Że Jezus był omylny. Bo jak Jezus mógłby powiedzieć tylko ja, a później przychodzą ludzie 2000 lat po nim i mówią nie tylko Jezus, również Budda, Mahomet i hinduizm. Kogo mam słuchać? Mądrych ludzi z nazwiskiem, gdzie stoi profesor? Czy mam słuchać Jezusa Chrystusa? Bo jeśli nie posłucham Jezusa, to muszę stwierdzić, że Jezus przesadził, Jezus kłamał. To jest nieprawda. Można Boga poznać też przez inne religie. W Dziejach Apostolskich 4:12 jest werset mówiący o tym, że nie dano ludziom innego imienia, w którym mogą się dać zbawić, jak tylko imię Jezus. To jest znowu wypowiedź przez apostołów. Apostołowie wierzyli i mówili, nie ma innej drogi. Tylko w imieniu Jezus jest zbawienie. Nie ma innej religii. Jeśli ktoś uważa się za chrześcijanina i traktuje Jezusa na poważnie, to jak może dawać wiarę duchownym chrześcijańskim, którzy mówią o jedności religii? Jeśli ktoś z nas jest świadomie wierzący, a jednocześnie słucha takich duchownych, pastorów na przykład, którzy mówią o jedności wszystkich religii, że jest jeden Bóg i musimy się jednoczyć w ekumenizmie, to jest, jak można to pogodzić z wypowiedziami Jezusa? To jest po prostu zwykłe zwiedzenie. I naprawdę bym się zastanawiał, bo jeśli ponownie przyjdzie Jezus, czy nie rozprawi się z tymi duchownymi, którzy mówią, że różne religie, że możemy się jednoczyć. Jak się czyta Apokalipsę, to widać wyraźnie zapowiedź w Apokalipsie, że wszystkie religie się zjednoczą. Ale Bóg nie cieszy się z tego i nie mówi, że to jest prawdziwa religia, jedyna, tylko mówi, że to jest fałszywa prostytutka. że zjednoczenie wszystkich religii, że ludzie mówią, nieważne w co wierzysz, ale wierzymy w tego samego Boga, jest to zwiedzenie, tak nauczy Apokalipsa. I Bóg się brzydzi tam prostytutką, która będzie mówiła, że wszystkie, nieważne do kogo się modlisz, to jest jeden Bóg. Jezus mówi tylko ja. Także skoro Biblia jest nieomylnym słowem Boga i sobie nie może zaprzeczać, to nie trzeba się bać, ona zawsze się sama obroni. My nie musimy bronić Biblii. My nie musimy się denerwować i próbować bronić Biblii. Biblia sama się obrania. Wystarczy ją tylko cytować. Bardzo znanym mówcą chrześcijańskim jest taki pan, który się nazywa Josh McDowell. Josh McDowell pochodził z domu alkoholickiego. Jego tato był czynnym alkoholikiem. Chłopak nie poszedł w kierunku alkoholizmu. Uczył się, zdał na studia i kiedy studiował, spodobała mu się jedna dziewczyna i łaził za nią wszędzie. A ta dziewczyna była chrześcijanką i nie była nim zainteresowana, bo on był niewierzący. Ale on tak mu się podobała, że on chciał jej udowodnić, że Jezus to jest bzdura, że to są bajki. Chodził na spotkania, słuchał i uważał, że ci wszyscy chrześcijanie na tych spotkaniach to są naprawdę ludzie biedni, że mają mózgi wyprane przez tą religię chrześcijańską i postanowił przeczytać całą Biblię, żeby znaleźć wszystkie fragmenty, które sobie zaprzeczają, żeby chrześcijanom udowodnić, że Biblia nie jest od Boga. Po przeczytaniu Biblii facet się po prostu nawrócił i stwierdził, że nie znalazł niczego, co by podważało autorytet Biblii. Mam tu zapisane świadectwo, które chciałem powiedzieć, ale nie przypominam sobie, o czym ono jest. A, już wiem. 3 miesiące po tym, jak się nawróciłem, jako katolik, nawróciłem się do Boga przez czytanie Biblii, i uwierzyłem w to, że Biblia jest słowem posłanym do Boga. Nawróciłem się w ramach Kościoła katolickiego. Nikt z heretyków, baptystów mi nie mówił o Jezusie, bo takich nie znałem. Więc nawracam się w Kościele katolickim przez czytanie Biblii i po 3 miesiącach obudziłem się w środku nocy. Świecił księżyc, był w pełni, świeciły gwiazdy. W moim pokoju, mieszkałem w domku jednorodzinnym, miałem swój pokój, było tak jasno jak w dzień prawie. Widziałem biały sufit, obudziłem się w środku nocy. I kiedy leżałem w łóżku, usłyszałem bardzo wyraźnie głos, który mówił do mnie. I to nie były moje myśli, bo ja ten głos słyszałem prawie fizycznie. Tak jakby ktoś w środku mojej głowy mówił do mnie. A ja byłem w szoku, że kogoś słyszę i się zastanawiałem, co on mówi. I wiecie, co ten głos mówił? Bardzo wyraźnie i powoli tłumaczył mi, że Bóg nie istnieje. Nie ma żadnego Boga. Ubzdurałeś sobie to, co przeżyłeś 3 miesiące wcześniej. Zaczął mówić bardzo spokojnym, stanowczym głosem do mnie, używając argumentów teologicznych, filozoficznych i historycznych. Podawał mi bardzo wiele przykładów i mówił mi, nie ma żadnego Boga. I kiedy słuchałem tego głosu, to coraz bardziej, tak jak u małego dziecka, gardło mi się ściągnęło, bo chciało mi się płakać, serce mi mocno biło, bo zrozumiałem, że ten głos ma rację. Ale skoro ten głos ma rację, a moje życie 3 miesiące temu się zmieniło i byłem pełen pokoju i szczęścia, to znaczy, że to wszystko bzdura, to moje życie nie ma sensu. I byłem bliski płaczu. I za chwilę usłyszałem drugi głos, który bardzo spokojnie, bez podnoszenia głosu, zaczął zbijać wszystkie argumenty, które mówił ten pierwszy. To, co mówił ten pierwszy głos, było tak mądre, że ja nie umiałem na to odpowiedzieć. Było tak proste i mądre. A za chwilę przyszedł drugi głos, który zbijał wszystkie argumenty tak w prosty sposób, że byłem w szoku. I zrozumiałem, że w mojej głowie diabeł rozmawia sobie z Duchem Świętym. Jakbym poszedł do lekarza na drugi dzień i to opowiedział, to lekarz by mi przepisał poważne tabletki i wysłał mnie na badania, bo mam schizofrenię. Tylko że argumenty, które ja słyszałem, to ja w życiu bym sobie takich nie wytłumaczył. Ani nie wymyślił takich pytań, ani nie znalazł odpowiedzi. A ja słyszałem i pytania podważające moją wiarę w Boga i słyszałem odpowiedzi. To było genialne. Żałuję, że ja po prostu później tego nie spisałem. Trwało to godzinę. I po prostu ja byłem tak przerażony tymi dwoma głosami jako katolik, że powiedziałem, Boże, jak to się za chwilę nie skończy, to ja naprawdę zwariuję. I oba głosy się momentalnie wyciszyły. Diabeł przestał do mnie mówić i Duch Święty. Ale po tym przeżyciu zrozumiałem pewną rzecz, nawet dwie albo trzy, że istnieje świat duchów, że jest diabeł i na pewno jest Pan Bóg, bo właśnie ich słyszałem, i że diabeł nie jest w stanie sprostać Duchowi Świętemu. Że diabeł przegra każdą potyczkę z Duchem Świętym, jeśli chodzi o autorytet Biblii. Że Duch Święty rozprawi się z każdym pytaniem, które mi diabeł postawi. Po tym przeżyciu, za każdym razem, kiedy przychodził do mnie diabeł i coś do mnie mówił, że nie ma sensu iść tą drogą, że chrześcijaństwo to bzdury, że zobacz, tutaj głupoty Biblia naucza, to zawsze wtedy mówiłem, ty już przegrałeś. Widziałem, co z tobą Duch Święty zrobił w mojej głowie. Rozprawił się z tobą. Biblia stała się całkowitym autorytetem w moim życiu, bo widziałem, jak Duch Święty rozprawił się z diabłem. Pamiętacie tą historię, kiedy przyszedł diabeł i kusił Jezusa? Co robił diabeł? Cytował Biblię. Diabeł zwracał się do Mesjasza Biblią. Nie mówił do niego, chodź, pogadamy. Tylko cytował mu Biblię. A Jezus jak mu odpowiadał? Jezus nie odpowiadał mu, nie wolno tak brzydko mówić. Nie wolno ci cytować wersetów. Nie, Jezus mu odpowiadał również Biblią. Zawsze, kiedy diabeł do nas przychodzi, próbuje nas okraść z wiary w Boga, diabeł zna lepiej Biblię niż my. Zna całą Biblię na pamięć. Wie o każdym fragmencie z Biblii. Diabeł używa Biblii po to, żeby podważyć naszą wiarę w Boga. I jedyną obroną jest Biblia. Kiedy diabeł nas atakuje, dlatego mamy czytać Biblię, żeby odpowiadać mu Biblią. Słuchajcie, pewien czas później miałem drugie podobne przeżycie. Jest taka sekta chrześcijańska, która się nazywa Kościół Lokalny, która głosi fałszywego Boga, ale są tak sprytni i mądrzy, że wchodzą do zborów takich jak nasz Kościół, zaprzyjaźniają się z ludźmi świeżo nawróconymi i robią im takie pranie mózgu, że człowiek odchodzi z Kościoła. Nazywają się Kościół Lokalny. Moi przyjaciele są w tym Kościele. Ja studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie byłem w tym kościele i mało brakowało, a zostałbym jednym z nich. Moja siostra w tym była. Moja dziewczyna tam zaczęła chodzić. Moi inni przyjaciele. Ale miałem taki niepokój w sercu, że wiedziałem, że coś jest nie tak. Nie wiedziałem co, ale miałem niepokój. Już skracając historię, później miałem kilka potyczek z tymi sekciarzami. I powiem wam o jednym przeżyciu. Pewien kościół z Puław zaprosił mnie, abym im wytłumaczył, co to jest kościół lokalny, bo ludzie od nich zaczęli jeździć na szkolenia. I kiedy przyjechałem na tygodniu do nich do kościoła na nabożeństwo, przyjechałem już z moją siostrą, która to odrzuciła, z moją dwójką przyjaciół, żeby mi towarzyszyli, którzy też byli w tym kościele, tak jak ja, zatknęli się. Wchodzimy na nabożeństwo, patrzę, a tam siedzi główny guru tego kościoła, z Lublina, facet, który dzisiaj jest profesorem matematyki w Stanach Zjednoczonych, facet, który znał Biblię bardzo dobrze. Jak go zobaczyłem, to nogi mi się ugięły i mówię, Boże, to będzie wielka klęska. Po prostu to było starcie mrówki ze słoniem. Ja się czułem tą mrówką, a przede mną był wielki słoń. Ja miałem stanąć przed tym całym kościołem i pokazać, że to jest nieprawdziwe nauki, a on będzie to zbijał. Ja mówię, Boże, ja nie mam żadnych szans. Ten kościół, ten zbór już jest w tej sekcie. I siadłem tak, się załamałem. Słuchajcie, przyszedł Duch Święty. Jak siedzę na tym krześle załamany, przyszedł Duch Święty i mówi do mnie tak. W kogo ty wierzysz? W kogo ty wierzysz? Na kim ty, synu, polegasz? Na sobie? Wszystko możesz tym, który cię wzmacnia. Ja mówię, Boże, ty to powiedziałeś, ja w to nie wierzę. Tak szczerze do Boga powiedziałem. Usłyszałem, jak Duch Święty mówi do mnie, nie bój się. Wszystko możesz w tym, który cię wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Ja mówię, Boże, Ty to powiedziałeś, ja w to nie wierzę. Słuchajcie, kiedy skończyło się nabożeństwo, dano mi 15 minut, żeby powiedzieć, co ten kościół lokalny wierzy, jakie to herezje. Powiedziałem 15 minut, następnie dano głos temu człowiekowi, z którym nie miałem żadnych szans. Już skracając historię, ten człowiek cytował Biblię i zbijał wszystko, co ja powiedziałem przed chwilą. I ja nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. Ale kazałem dwóm ludziom wierzącym pójść do kuchni, bo to było w prywatnym mieszkaniu. Powiedziałem, zamknijcie drzwi i módlcie się o mnie cały czas na językach, bo ja nie mam żadnych szans z tym człowiekiem. Żadnych. Ten człowiek mnie zje. I oni cały czas się o mnie modlili. I kiedy facet zaczął cytować Biblię i podważać wszystko, co ja powiedziałem o tym kościele, pokazując, że to, co mówię, jest nieprawdą, usłyszałem głos w mojej głowie, który mówi, powiedz mu to i to. W liście do Koryntian 8:15 jest napisane to i to. Ja mówię, a nie wiem, co tam jest napisane. I pastor otwiera Biblię, cytuje i zbijałem argument po argumencie. Nie wiedziałem, co mam mówić, słyszałem głos, który mi mówił, co mam powiedzieć i odpowiadałem temu człowiekowi, prorokując. Słuchajcie, na tym spotkaniu najbardziej zbudowaną osobą byłem ja i najbardziej zdziwioną, bo sam Bóg mi mówił, co ja mam odpowiedzieć. I facet przegrał zupełnie. Facet, który jest profesorem matematyki w Stanach, nie miał ze mną żadnych szans, ale nie ze mną, tylko z Duchem Świętym, który był we mnie. I pokonał go Duch Święty Biblią, cytując mu Biblię. Także słuchajcie, jak człowiek przeżyje coś takiego i widzi, jak Duch Święty pokonuje diabła w dyskusji biblijnej, wtedy człowiek nabiera niesamowitego autorytetu Biblii, że Biblia jest nieomylna, jest potężnym narzędziem i Biblia jest jak miecz obusieczny, list do Hebrajczyków, że mamy, kiedy diabeł nas atakuje albo kiedy jakiś człowiek nas atakuje, to mamy bronić się Słowem Bożym. Nie możemy wtedy do diabła, który nas atakuje, powiedzieć, nie mów mi nic, nie bądź taki niedobry dla mnie. Tylko mamy mu się sprzeciwić Biblią. Jest rzeczą charakterystyczną, że Biblia przetrwała przez wieki i nie uległa zniszczeniu ani zapomnieniu. Mały procent książek przetrwało 25 lat, zupełnie mało 100 lat, a tylko niektóre książki przetrwały 1000 lat. Biblia jednak przetrwała tysiące lat. Ten fakt świadczy o nadzwyczajności tej księgi. W historii zanotowano wiele okresów, w których usilnie walczono ze zniszczeniem Biblii. Cesarz rzymski Dioklecjan w 303 roku nakazał spalić wszystkie kopie Biblii. A mimo to Biblia przetrwała i chrześcijaństwo przetrwało. Jeśli Biblię podyktował Bóg prawdziwy, to On dba o to, że nikt nie jest w stanie zniszczyć Biblii. Filozof francuski Voltaire, kiedy żył, to było ponad 100 lat temu, powiedział, że za 100 lat nikt już na świecie nie będzie czytał Biblii, bo jest to stek bzdur. I Bóg ma takie poczucie humoru, że w jego domu dzisiaj jest drukarnia i drukują Biblię. A nadal ludzie czytają Biblię. Na Soborze Watykańskim II, który się zaczął w 1961 roku, Biblia była nadal na wykazie ksiąg zakazanych. Nie wiem, czy o tym wiecie. Ale do Soboru Watykańskiego II, który się zaczął w 1961 roku, msze w Kościele Katolickim, również w Polsce, były po łacinie, a Biblia była na wykazie w Kościele Katolickim księgi zakazane. Nie wolno czytać samodzielnie, tylko ksiądz może czytać. Dopiero Sobór Watykański II zniósł ten zakaz i nakazał, żeby Biblię drukować w językach ojczystych i żeby katolicy czytali Biblię w języku ojczystym. Także Biblię może odczytać i w pełni zrozumieć tylko osoba, która ma w sobie też Ducha Świętego. To jest kolejna bardzo ważna informacja. Osoba, która się nowo narodziła, która oddała swoje serce Jezusowi. Żebyśmy to lepiej zrozumieli, dlatego tak wielki problem z czytaniem Biblii mają bardzo często katolicy. Ludzie, którzy świadomie nie oddali swojego serca Jezusowi, bo Biblia staje się jasna dla tych, którzy świadomie otwierają się na działanie Ducha Świętego. W drugim liście do Koryntian, w 3 rozdziale, wersety od 14 do 15, 7, 18 mówią tak. 2 Koryntian 3:14. Ale stępiały ich umysły i tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską. Człowiek, który nie odda swego serca Jezusowi, ma wielki problem ze zrozumieniem Biblii. Bo tak jakby miał zasłonę na oczach. Tak jakby próbował czytać Biblię z zasłoną na oczach. Ale ta zasłona spada wtedy, kiedy człowiek odsłania ją w Chrystusie. Kiedy człowiek oddaje swoje serce Jezusowi, mówi: Jezu, Ty bądź moim Panem i Zbawicielem. Wtedy ten sam człowiek zaczyna czytać Biblię i rozumie to, co tu jest napisane. Dopiero wtedy. I drugą, kolejną ważną rzeczą, jeśli chodzi o Biblię, to jest pragnienie zrozumienia Pisma Świętego. To, żebyśmy stale czytali Biblię i wtedy Bóg nam daje pełne zrozumienie. Możemy Biblię zrozumieć samodzielnie, jedynie są trudne fragmenty, ale je możemy zrozumieć przez to, kiedy czytamy książki historyczne czy związane z kulturą tamtych czasów. Także ważną rzeczą jest wtedy, żeby pójść i kogoś zapytać, jak należy rozumieć ten fragment, bo jest bardzo dziwny i nie pasuje do układanki z innymi wersetami. I objawienie, które Bóg zawarł w Piśmie Świętym, jest w pełni wystarczające dla umysłu ludzkiego, żeby to pojąć. Jest to instrukcja, jak mamy żyć i jak się dostać do nieba. Bóg objawia człowiekowi zrozumienie tekstu krok po kroku, aby człowiek od dziecka duchowego mógł wzrastać. Także w Biblii jest zawarte i mleko, i pokarm stały, takie, że człowiek powinien cały czas, czytając Biblię, wzrastać. I to zasada główna, że jeśli znajdziecie jakiś tekst w Biblii, którego nie rozumiecie, to musicie znaleźć inny werset, który wyjaśni ten werset. Nie mądre książki chrześcijańskie mają tłumaczyć ten werset, ale inny werset. Sami macie to odkrywać. Bóg tak skonstruował